Seweryn Książę Czetwertyński.
Książę Truszczak.
64327.
11 37 628.
Doktor Alina Zdąbrowski.
Twój dawny nauczyciel w gimnazjum.
Numer
52364. Henryk Sokola.
32 5659.
Czego byliśmy świadkami w kinie Rialto? Bo było to przeżycie niezwykłe, myślę, że dla wielu osób.
To był po prostu spektakl głos. Spektakl, który powstał na podstawie książki Bogdana Urbankowskiego Głosy. Książki, która jest niezwykła, a spektakl jest tylko takim małym odpryskiem tego, co jest tak naprawdę w książce.
A co jest w książce?
Książka to rzecz niezwykła, ponieważ przyzwyczailiśmy się, że albo mamy do czynienia z prozą, albo z poezją, albo z dokumentem. A to jest wszystko po trochę. To jest powieść o Buchenwaldzie, powieść o Auschwitz napisana wierszami. I każdy wiersz to jest czyjś głos. Każdy wiersz, przeważnie w tytule, ma czyjeś nazwisko. I gdzieś jest jeszcze w przepisach opowiedziana historia tego człowieka. Ale te wiersze układają się w powieść. Czasem to samo wydarzenie opowiedziane przez jedną osobę, kiedy jest opowiedziane przez drugą, nabiera zupełnie innego wymiaru. Ktoś mówi, że ten lekarz to jest w ogóle bandyta, bo przyszli chorzy pod rewir, a on ich rozgonił. Nie udzielił im żadnej pomocy. A ktoś drugi mówi i okazuje się, że ten lekarz się dowiedział, że ma być wybiórka do gazu, tak? Wobec czego rozgonił tych chorych, żeby im uratować życie. I takich historii jest bardzo wiele. To znaczy, jest jeszcze jedna rzecz. W głosach. Głosy są dokumentem. Tam nie ma nic zmyślonego. To jest dzieło, które jest napisane na podstawie wspomnień więźniów Buchenwaldu i Auschwitz. I to jest dzieło, które jest napisane z niezwykłą wiernością dokumentu. Tam są po prostu opowieści, oczywiście obozowe, tam są oczywiście legendy obozowe, ale też jest mnóstwo faktów.
Mama ze mną, bo trudno powiedzieć, że ja z mamą, tak, była w obozie w Pruszkowie i stamtąd udało się jej uciec. Mianowicie no, ten obóz był coraz większy, to było takie makabryczne miasteczko, które się rozrasta, to dostawiają jakieś nowe ogrodzenia, jest rampa, podstawiają pociągi, bo jeszcze tę grupę, w której była moja mama, gnano z Warszawy piechotą. Natomiast potem już gdzieś tam włączył się Czerwony Krzyż, kogoś tam dowozili i w momencie, gdy pociąg wjeżdżał na teren obozu, to był na tyle długi, że między terenem obozu a wyjściem po prostu robił się rodzaj tunelu pod pociągiem. I mama tamtędy się wyczołgała, no ciągnąc mnie ze sobą. Nie ona jedna, kilka osób wtedy uciekło. A potem zaczęła się wędrówka po Polsce.
Jeśli zapytasz, co on czynił, cóż odpowiem? Nie głosiłem fałszywego świadectwa w czas pogardy. Nie kradłem. Nie zabijałem. Nie zadawałem bólu, gdy zło było ziemią i powietrzem. Jeśli zapytasz, co czynił przeciwko temu, cóż odpowiem?
Zachód, Opoczno, Częstochowa to były miejsca, w których matka się umówiła z ojcem, że no jak wyjdą z powstania, jakby się zgubili, jakby ich Niemcy rozłączyli. Z tego, co potem się zacząłem domyślać, ale już były to hipotezy mojego wujka raczej, który był bardziej wojskowo oblatany. On brał udział jeszcze w 20 roku, nawet jako młody chłopak. Więc prawdopodobnie ojciec był już w tej grupie wytypowanych do tej organizacji, która miała zostać potem przeciwko drugiemu zaborcy i dlatego mieli ten punkt zborny w Częstochowie. Także on miał się jakoś tam wydostać z ludnością cywilną, bo starówka była odcięta i tam dotrzeć nie dotarł nigdy. Potem się dowiedzieliśmy, że po krótkim takim pobycie w Buchenwaldzie, z którego to było jedyne miejsce i dlatego mama jakoś pamięcią łączyła Buchenwald z ojcem, póki się nie dowiedziała o Leitmeritz, dlatego że stamtąd dostaliśmy kartkę. Oczywiście ja tą kartkę oglądałem, bo to była jedyna tego rodzaju w domu, no wręcz świętość rodzinna. Z Hitlerem takim wydrukowanym, takie kartki pocztowe, ordynarne, z niemieckim tekstem. I po drugiej stronie był tekst już pisany ręcznie też po niemiecku. No, prawdopodobnie był to ostatni ślad życia ojca. A tekst był sztampowy, no, tam, że jestem zdrowy, pozdrawiam serdecznie, niczego więcej nie można było tam przemycić.
Jeżeli on zobaczył, że zresztą mówił o tym, że jako młody filozof w 1968 roku, kiedy po raz pierwszy to dotarło do niego, że musi to napisać, on był w tym momencie po polonistyce, był na filozofii. W tamtych czasach ci młodzi studenci byli bardzo atakowani z jednej strony materializmem, marksizmem, z drugiej strony relatywizmem właśnie i taką egzystencjalizmem trochę, bo to była to lekarstwo zachodu, tak? Coś, co doprowadziło w końcu do permisywizmu. Czyli po prostu na zasadzie, no tak, zrobić sobie dobrze, tak? I on raptem sobie zorientował się, że no po pierwsze miał gdzieś poczucie, że to leczenie marksizmu relatywizmem czy egzystencjalizmem to tak trochę dżuma cholerą. Ale okazało się, że te obozy, już to ekstremalne doświadczenie, przed którym my zresztą do tej pory uciekamy, bo nie chcemy pamiętać, że te obozy pokazują coś niezwykle ważnego, że jest coś więcej, że jest coś innego, co daje ludziom siłę, że ten bunt jest wręcz wbrew tym filozofiom. No bo gdyby prawdą było to, co mówi ta filozofia, czy prawdą było to, co mówi Nietzsche, tak, to ci ludzie powinni stać się wyłącznie zwierzętami. Zwierzętami walczącymi o kromka chleba, rzucającymi się do gardła. Oczywiście tacy też ludzie tam byli. Ale ci, którzy przetrwali, ci, którzy ocalili człowieczeństwo, to są ci ludzie, którzy postawili się wbrew. I to są ludzie bardzo często, jest to kwestia wiary, jest to kwestia poświęcenia. Jest to czasem kwestia, która nam się wydaje banalna. Ktoś komuś mówi, obiecuję i codziennie to wykonuję. Póki będę żył, codziennie wam opowiem wiersze. I mówi wiersze, streszcza trylogię. Więźniowie z narażeniem życia przychodzą na te wieczorki, czekając na nie cały dzień, bo to jest ta chwila maleńka wytchnienia, gdzie ludzie zasypiali na stojąco, ale okazuje się, że czekanie na ten wieczorny po apelu, czytanie wierszy dawało ludziom siłę na przetrwanie dnia, dawało siłę na to, żeby przeżyć.
Każdy człowiek, który zrobił coś sensownego, jednocześnie jakby no, dzielił się tym sensem z innymi, no tak jak się dzielimy chlebem, jak oni tam się dzielili po prostu chlebem, żeby ktoś przeżył.
Wyobraź sobie, w zamyśleniu otwierasz drzwi, jak do drugiego pokoju. Długi czarny korytarz, czerwony krzyż na drzwiach. Dwie więźniarki, jak żołnierze na warcie, kubeł z zielonkawą wodą. A jednak jest to izba porodowa, jednak i tu w obozie dzieci przychodzą na świat. Czarnowłosa kobieta, która właśnie urodziła, jeszcze dyszy, jak zwierzę. Akuszerka przecina pępowinę, podaje dziecko więźniarkom. Więźniarki topią je w kuble.
Ten spektakl, który mogliśmy obejrzeć, zrealizował Teatr Rapsodyczny, którego jest pani założycielką.
No tak się złożyło. Teatr jest dla mnie czymś bardzo ważnym, odkąd zaczęłam chodzić do teatru, czyli od czasów licealnych, a wcześniej miałam taką specyficzną mamusię, która potrafiła zamiast bajek wieczorem opowiadać libretta oper, a wychowywałam się całkowicie na wsi, gdzie było daleko wszędzie i gdzie się czekało na teatr telewizji na przykład. Ale to jest specyfika domu. Domu, w którym rodzice, przychodził taki dzień, kiedy zaczynali recytować Pana Tadeusza, przerzucać się kolejnymi księgami Pana Tadeusza, bo znali oboje go na pamięć. Więc kiedy ja kocham teatr, to jest coś, co jest, po prostu to się ma i tyle. Natomiast Bardzo mnie bolało od lat to, że teatr się wyradza, że ktoś robi teatr, w którym jest coraz więcej brzydoty i właściwie czegoś takiego, co odchodzi kompletnie od wartości. I dlatego zbuntowałam się. I wie pani, czasem się mówi o różnych rzeczach, że człowiek, żeby coś zrobił, to musi. To ja po prostu założyłam teatr.
Ale rozumiem, że ten teatr ma jakąś misję.
Ten teatr nazywa się Rapsodyczny nie przez przypadek. W czasie okupacji był i w Warszawie, i w Krakowie Teatr Rapsodyczny. Znany jest przede wszystkim ten Kotlarczykowy w krakowski. Natomiast tamte teatry miały, zresztą trochę odziedziczyły to po Reducie Osterwy, miały ten cudowny pomysł, maksimum treści, minimum dekoracji i pełna mobilność. Więc ten mój teatr jest dokładnie taki. Jeśli państwo kiedyś spotkacie po drodze w jakimś pociągu starszą panią z taką wielką walizką.
Czerwoną.
Czerwoną, olbrzymią walizką, dosyć ciężką i jeszcze jakimiś innymi takimi rzeczami, no to jest właśnie teatr. Ponieważ to można spakować i można z tym jechać. Akurat jeśli chodzi o głosy, ta scenografia jest bardzo uboga, bo jest Golgota biało-czerwona, zbudowana z flagi, jest krucyfiks i są świece i więcej ludziom nie daje. Czasem, jeśli pozwalają na to warunki, jeszcze układam drogę z kartek i świeczek, a na tych kartkach są nazwy obozów koncentracyjnych. My tak naprawdę ile potrafimy wymienić? Obozów koncentracyjnych było ponad 1500.
Wiem, jak stąd uciec w każdej chwili. Pierwszy sposób – zacisnąć oczy. Nawet kiedy ciągnę gałęzie, jesteśmy znów razem, mamo. I znów jest słoneczny ranek i lato. Póki kapo nie zacznie wrzeszczeć, czasem uderzy. Drugi sposób – zagrzebać się w siennik, gdy innych gnają do pracy. Znów możemy być razem, mamo. Jeśli nie pobiegnę na obiad tak długo, jakbyśmy szli za miasto. Aż nad rzekę, gdy jeszcze żyłaś. Trzeci sposób. To robią tylko dorośli, gdy jest już bardzo źle. Zaczynają coś mamrotać albo krzyczeć i idą prosto na truty. Ja bym się bał, ale kiedy zobaczę, że ktoś idzie, poproszę, weź mnie za rękę. I ucieknijmy razem.
Obóz to już było dno człowieczeństwa. Że nie będzie żadnych wartości. Że właśnie totalny nihilizm, człowiek nie różni się od zwierząt. Ja tu dlatego wspomniałem o Święcim, że świadectwem o Święcimie jest proza Tadeusza Borowskiego. Tam widać to, jak ludzie się zmieniają w zwierzęta, jak się okłamują, okradają, jak no, czasem no, można komuś oddać swoją pajdę chleba, bo się z domu dostało szarlotkę, tak? Okłamuje się innych ludzi, że nic im się nie stanie po to, żeby nie rozrabiali, tylko ustawiali się w te grupy i nie robili nieporządku idąc do gazu, więc w Buchenwaldzie było trochę inaczej. Ja pomijam to, że pod tym strasznym ciśnieniem odradzają się takie podstawowe ludzkie uczucia, przyjaźń. Powiedzmy, no, nawet ci harcerze, którzy gdzieś tam się znali jeszcze w Bytomiu, w Opolu, no więc oni tą przyjaźń przenoszą do obozu. Ale miłość, no, to było tak zaskakujące, że ja nawet no, w tych głosach, które powinny być od początku do końca straszne, patetyczne, no, ja piszę tam także wiersze miłosne, bo ta miłość była. Była w obozach, z tym, że to akurat wzięte z obozu oświęcimskiego, taka ballada o Edwardzie i o Malii Cimetbaum, tak zwana szara ballada albo obozowa, ona była drukowana pod tymi dwoma tytułami. Była historia Chrisa i Marii, pojawia się gdzieś tam poza obozem żona Pileckiego, jej miłość do męża, który jest w obozie. Jednocześnie Pilecki, który jest w obozie, wybiera wartości rycerskie. On przyszedł tutaj, żeby organizować. On nie ucieknie od razu, dopóki nie zorganizuje oporu, dopóki nie ocali iluś ludzi. To nie było tak, że on przyjechał, zwizytował przez 3 dni i uciekł. On tam po prostu przez długi okres czasu cierpiał, jak każdy więzień, chodził do pracy, jak każdy więzień, przeszedł tyfus, jak wielu z więźniów, więc te ludzkie wartości, takie jak odwaga, bohaterstwo, miłość, tam się odradzają. I teraz już jako filozof mam przed sobą taki oto problem. Jest absurd, nonsens, ale my musimy ten sens dobudować. Każdy z nas albo dobuduje sens, albo zginie jak zwierzę. Zginie bez celu, bo cel i sens to jest to samo. Człowiek, który nie ma celu w życiu, no to nie ma sensu. No po cholerę on będzie żył jutro, pojutrze, nie wiadomo. I ci wszyscy ludzie, bez względu na to, czy są wierzącymi głęboko katolikami, czy są pacyfistami, bo tacy też byli, czy są właśnie polskimi żołnierzami z roku 20. Oni mają jakieś sensy. Oni budują te sensy przez swoje życie, a gdy dostają się do obozu, tworzą je dalej. Przecież Pilecki dostaje się do obozu, w tym wypadku Oświęcimskiego, a nie Buchenwaldzkiego, po to, żeby budować tamtę organizację wojskową, tworzyć opór, a więc dawać ich sens na przeżycie, na to samo, co robią tutaj bez Pileckiego, ale dlatego, że zostali też znakomicie przygotowani, patriotycznie, wojskowo. Polscy działacze harcerscy, polscy działacze ze Związku Polaków w Niemczech, oni tworzą sens. I te jakby sensy się sumują. Dlatego w gruncie rzeczy wydaje mi się, że udało mi się w głosach nie tylko pokazać, jakie były te propozycje sensowności, ale także udało mi się przezwyciężyć trochę Borowskiego. Bo jednak Borowski załamał się po prostu.
Kazek z Warszawy, lat 12. Muzułmanin.